tereny są mi bardzo bliskie i drogie i zawsze z sentymentem w te strony powracam. Z tym większą radością przyjąłem to zaproszenie, aby mówić o czci Matki Bożej. Kochani, właśnie chcę nawiązać do tego faktu, o którym wspomniał ksiądz proboszcz, że w ramach obchodów milenijnych prymas tysiąclecia wraz z późniejszym papieżem Janem Pawłem, kardynałem Wojtyłą dokonali koronacji Madonny Łokietkowej. Przy tej okazji prymas tysiąclecia wygłosił homilię i w tej homilii powiedział takie słowa, które chcę dedykować Wam dzisiaj przy okazji tej diecezjalnej pielgrzymki. Prymas Wyszyński powiedział tak: każdy z nas tu obecny przyniósł w hołdzie Madonnie Łokietkowej swoje serce, nabrzmiałe miłością. Przyszliście tu, najmilsi, w wielkim trudzie. To jest wasze wyznanie wiary, to jest wasza gorącość religijna, wasze oddanie się Chrystusowi i Maryi w Kościele Świętym. To jest wyraz aktualnej rzeczywistości polskiej, która wypowiada się nie tylko w wielkich przemianach społecznych i gospodarczych, ale też i w potężnym wzroście uświadomienia religijnego, w zrozumieniu znaczenia i doniosłości prawdy Chrystusowej dla naszego codziennego życia. Jak widzimy, te słowa są bardzo aktualne, odnoszą się do nas. Przychodząc tutaj, przynosimy serca nabrzmiałe miłością do Matki Bożej. To jest nasze wyznanie wiary, to jest nasza żarliwość religijna, nasze oddanie się Chrystusowi i Maryi w Kościele Świętym. To nasze pielgrzymowanie, które podejmujemy, jak słyszymy, wpisuje się w wielką historię naszego narodu. Wpisuje się w kilkusetletnią tradycję pielgrzymowania tutaj, do początków chrześcijaństwa w Polsce, pielgrzymowania do Madonny Łokietkowej, która wychodzi naprzeciw swojego ludu. Wyczytałem w historii kolegiaty, że ta figura, starożytna figura Matki Bożej była na drugim filarze. Potem została tu przeniesiona. Nie tylko, że Maryja się uśmiecha do swoich dzieci, wita je z radością, ale wychodzi im naprzeciw. Matka Boża była tam pośród gromadzących się ludzi. Niejako jak matka zaprasza nas do siebie i my w odpowiedzi na to zaproszenie przybywamy do niej. Święty Jan Paweł II, który był współkoronatorem tej statuy Matki Bożej, kiedy już jako papież przybył do Tarnowa w 1987 roku, aby dokonać między innymi beatyfikacji Karoliny Kuskówny, której dom rodzinny w prostej linii stąd znajduje się zaledwie 27 km na południe, a potem wieczorem udał się do Krakowa i tam w domu biskupim z tego słynnego okna papieskiego, spotykając się z młodzieżą, w takim dość spontanicznym przemówieniu powiedział bardzo ważne słowa, bardzo ważne jedno zdanie, które mnie osobiście poruszyło. Papież powiedział: człowiek jest mocny świadomością celu. Człowiek jest mocny świadomością celu. To znaczy, jeżeli człowiek wie, po co przybył, jeżeli człowiek wie, po co coś robi, po co żyje, po co podejmuje takie czy inne zadania, jest mocny. No i właśnie trzeba nam sobie postawić to pytanie: po co? Jaki jest cel naszego pielgrzymowania tutaj do Matki Bożej? I w tym głównym pytaniu o cel naszego pielgrzymowania pozwólcie, że postawię Wam trzy inne pytania, na które spróbujemy razem się poszukać razem odpowiedzi. Mianowicie, jeżeli przybywamy tutaj jako pielgrzymi, to najpierw zapytajmy siebie, do kogo, dla kogo tutaj przybywam. Dalej, z czym przybywam? No i wreszcie, po co? Dla kogo, z czym i po co? Odpowiedzi na te proste pytania, ale jakże zasadnicze, mieszczą się właśnie w tym temacie, który chcemy podjąć. Jak czcić Matkę Bożą? Dla kogo? To pytanie, które sobie stawiamy. A więc kim Maryja jest dla mnie osobiście? Kim jest ta, do której przychodzę? Można by zapytać nawet dalej, czy przychodząc tutaj na pewno przybyłem dla Matki Bożej ze względu na nią, czy też może były inne motywy przybycia tutaj. Czasem tak bywa, że ktoś przychodzi czy idzie w pielgrzymce dla samego siebie, poniekąd dla sportu, dla sprawdzenia swoich możliwości. Idzie dlatego, że ktoś inny idzie, chce mu towarzyszyć. Czasem człowiek ma różne motywy, dla których podejmuje swoje działanie. Dlatego trzeba sobie postawić pytanie, jakie są prawdziwe moje motywy przybycia tutaj? Czy tym wiodącym motywem jest Matka Boża? To jest to pierwsze pytanie, które sobie stawiamy. Dalej postawiliśmy pytanie, z czym przychodzę do Matki Bożej. Wiemy, że dobre wychowanie, kultura osobista wymaga, aby idąc do kogoś z wizytą, przynieść mu jakiś dar. Nie wypada przyjść z pustymi rękoma. A więc znowu pytanie, jaki prezent przynoszę Matce Bożej? Co jest w moich rękach, a raczej co jest w moim sercu? Moje serce jest jak naczynie. Co ja przynoszę w tym naczyniu do Matki Bożej? Jaki jest dar mojego serca? Co jest w moim sercu? Czy jest tam piękno łaski Bożej, czy może niestety brud grzechu? Mówimy, że Madonna Łokietkowa jest Madonną uśmiechniętą. Maryja uśmiechając się wyraża swoją radość z powodu przybycia dzieci. Ale postawmy sobie pytanie, czy to, co jest w naszym sercu, czy nie gasi tego uśmiechu Madonny, która wychodzi nam naprzeciw? Bo tak niestety może być, że nieporządek serca, nieporządek życia może powodować, że zasmucamy tę, do której przybywamy. I trzecie to pytanie, które sobie stawiamy, jak czcić Matkę Bożą, to mianowicie, po co tu przybyłem? Wracam do tego zdania papieża Jana Pawła II, że człowiek jest mocny świadomością cel. Po co więc przybyłem? Każda przecież wizyta ma jakiś cel. Jeśli idę do sąsiada, to w jakimś celu. Po to na przykład, aby go uczcić, bo obchodzi swój jubileusz, swoje imieniny, urodziny. Idę do kogoś, aby podzielić się swoim życiem, swoją radością, albo swoim cierpieniem, swoim smutkiem, swoimi problemami. Idę do kogoś, aby poradzić się, zapytać, zasięgnąć rady, otrzymać jakieś informacje. Zawsze jest jakiś cel naszej wizyty. No i znowu właśnie przez analogię zapytajmy siebie, po co tu przychodzę do Matki Bożej? W jakim celu? Co chcę jej powiedzieć? O jaką radę prosić? O jakie wskazania? Być może mamy też w sercu tę nadzieję, że i do mnie, jak do króla Władysława Łokietka, Maryja powie, idź, zwyciężysz, ja będę z tobą. Kochani, więc te pytania trzeba nam sobie stawiać, jeżeli chcemy właściwie uczcić Matkę Bożą, do której przybywamy. I moim celem tej refleksji jest pomóc w odnalezieniu właściwych pytań na te właśnie odpowiedzi na te pytania, które przed chwilą postawiłem. I chciałbym posiłkować się w szukaniu odpowiedzi na te pytania. Chciałbym posłużyć się dokumentem wydanym przez błogosławionego papieża Pawła VI przed ponad 44 laty, mianowicie 2 lutego 1974 roku papież Paweł VI wydał specjalny dokument, adhortację pod tytułem Marialis Cultus, co po polsku oznacza kult maryjny. Szkoda, że ten dokument, który już od 44 lat istnieje, bardzo ciekawy, jakoś w Polsce prawie jest nieznany. A to oznacza, że nie został wprowadzony w życie. Nie został wprowadzony w naszą maryjną pobożność, która jest dla nas tak ważna. Dlaczego papież wydał ten dokument? Przede wszystkim dlatego, aby przestrzec wiernych przed niektórymi niewłaściwymi formami kultu Matki Bożej, czci Matki Bożej. I papież mówi o zwodniczej łatwowierności, zbytnie przywiązanie do różnych prywatnych objawień, niesprawdzonych tekstów, nierzadko rozpowszechnianych w celach komercyjnych. To często właśnie ta naiwna łatwowierność. Iluż ludzi się fascynuje różnymi prywatnymi objawieniami. Książki są wydawane, bo one się dobrze sprzedają. Tylko często te treści są byle jakie. Albo wręcz są przeciwne naszej wierze. I tym się ludzie karmią. To szkodzi pobożności, to szkodzi wierze. Także pobożności Matki Bożej. I papież Paweł VI przestrzega przed tymi niebezpiecznymi zjawiskami. Zwraca też uwagę, że ludzie często przywiązują się do zewnętrznych praktyk, aniżeli do prawdziwej gorliwości. Że w pobożności maryjnej za dużo jest często takiej uczuciowości, wzruszeń, sentymentów, natomiast nie przekłada się to na życie. Bywa tak, że właśnie wzruszamy się Matką Bożą, zachwycamy się, bo ona taka piękna, taka dobra. Ale jak się to ma do mojego życia? Czy ja naprawdę czuję się dzieckiem Matki Bożej i do niej podobnym? Więc papież Paweł VI, chcąc uwrażliwić nas na pewne niebezpieczeństwa współczesne, wydał ten dokument, w którym podaje kilkadziesięć takich zasad, jakimi powinniśmy się kierować w naszej pobożności maryjnej. I o tym chciałbym też wspomnieć, odpowiadając na pytanie, jak czcić Matkę Bożą. Najpierw skupmy się na tym pierwszym pytaniu. Do kogo przybywam? Do kogo przyszedłem? Mówiąc inaczej, kim jest dla mnie Matka Boża? Jeżeli przychodzę do Matki Bożej, to znaczy wiem, do kogo przyszedłem. Ale właśnie czy wiem? Czy wiem, kim jest ta, do której przychodzę? Kochani, nie można kochać kogoś, kogo się nie zna. Z naszego życia, z naszej obserwacji wiemy, że kiedy chłopakowi podoba się dziewczyna, to pierwszą rzeczą, jaką robi, to chce się dowiedzieć, kim ona jest. Chce coś o niej wiedzieć. Kiedy młodzi mają się ku sobie, spotykają się, bardzo dużo ze sobą rozmawiają, żeby się poznać. Poznać swoje rodziny, poznać swoje poglądy, swoje upodobania, swoje zwyczaje. To jest naturalne, że nie można kochać kogoś, kogo się nie zna. Jeżeli mówimy kochamy Matkę Bożą, to czy my ją znamy? Co my wiemy na temat Matki Bożej? Mamy dogmaty maryjne. Kościół wydał specjalne orzeczenia, uroczyste orzeczenia, tak zwane dogmaty, czyli prawdy o Matce Bożej, które my przyjmujemy w duchu wiary. To jest dogmat o tym, że Maryja jest Matką Bożą, dalej, że Maryja jest zawsze dziewicą, Wiele osób pewnie nieraz słuchało Radia Maryja i pamięta te słowa, to pozdrowienie charakterystyczne dla rodziny Radia Maryja, dla w ogóle tej rozgłośni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, to pozdrowienie i Maryja zawsze dziewica to nie jest tylko zwyczaj Radia Maryja, ale w tym pozdrowieniu zawiera się drugi ważny dogmat, że Maryja przed urodzeniem, w urodzeniu Syna Bożego i po urodzeniu pozostała dziewicza. Niedawno mówiłem w jednej z audycji na ten temat i właśnie jeszcze wczoraj dostałem maila od jakiegoś pana, mniejsza o nazwisko, z Holandii, który pisze mi mniej więcej w ten sposób. Proszę księdza, dosyć tych bredni. Jak ksiądz może wciskać ludziom kit, że kobieta, która urodziła dziecko, pozostała dziewicą? To są absurdy. W XXI wieku profesor takie bzdury opowiada. Komuś się to nie podoba. Maryja pozostała zawsze dziewicą. Nie umiemy tego wytłumaczyć. Dlaczego? Jak to możliwe z punktu widzenia biologicznego? Ale u Boga wszystko jest możliwe. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał własną mocą, powstał z martwych, to również mógł Maryję uczynić dziewicą. Więc nie wnikamy tutaj w kwestie techniczne, biologiczne, ale przyjmujemy prawdę. Maryja pozostała dziewicą. To jest drugi z dogmatów naszej wiary. 8 grudnia 1854 roku błogosławiony papież Pius IX ogłosił trzeci z dogmatów, że Maryja jest niepokalanie poczętą. Czcimy Maryję niepokalaną. Ale czy my wiemy, o co chodzi w tym niepokalanym poczęciu? Oznacza to, że w pierwszej chwili swego zaistnienia, od pierwszej chwili swego zaistnienia tu na ziemi, kiedy Maryja się poczęła, zanim się urodziła, co świętujemy dzisiaj, czyli 9 miesięcy wcześniej, obchodzimy tę uroczystość niepokalanego poczęcia 8 grudnia, Maryja była całkowicie wolna od skutków grzechu pierworodnego. Niektórzy mówią, została uwolniona od grzechu pierworodnego. Nie, bo to jest błąd. Jeżeli mówimy, że Maryja, jeśli powiedzielibyśmy, że Maryja została uwolniona, to znaczy, że podlegała wpływom grzechu, tylko potem została uwolniona. Otóż nie, to jest błąd. Tak nie wolno mówić. Maryja jest całkowicie wolna, nigdy nie podlegała skutkom grzechu pierworodnego, tak jak my wszyscy podlegamy. I znowu to jest prawda wiary, w którą wierzymy, którą przyjmujemy całym sercem, która opisuje nam tajemnicę Matki Bożej. I już całkiem w naszych czasach, mianowicie 1 listopada 1950 roku, papież Pius XII ogłosił kolejny, czwarty dogmat o Matce Bożej, mianowicie dogmat wniebowzięcia. Przed 3 tygodniami obchodziliśmy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To oznacza, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Nie ma grobu Matki Bożej, nie ma relikwii Matki Bożej na ziemi. Bo z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Ta, która była Matką Boga, Stwórcy Świata. Ta, która była wolna od grzechu i skutków grzechu, a takim jest między innymi śmierć i rozpad w grobie, nie mogła podlegać skutkom grzechu pierworodnego, skoro była całkowicie wolna od tego grzechu. Została z duszą i ciałem wzięta do nieba. To są 4 podstawowe prawdy o Matce Bożej, o których powinniśmy wiedzieć, które powinniśmy znać, jeżeli mówimy, że kochamy Matkę Bożą, bo nie można kochać kogoś, kogo się nie zna. Kochani, te prawdy o Matce Bożej, to kim jest Maryja, czerpiemy z podstawowego źródła naszej wiary, jakim jest Pismo Święte, jakim jest objawienie biblijne. Tymczasem czasem bywa tak, że o Matce Bożej wiemy więcej z jakichś legend, z jakichś ludzkich, ludowych wyobraźni. To są wszystko fałszywe informacje. Wyobrażamy sobie Maryję żyjącą tak jak my, a przecież ona jest niepokalana, przerasta nas daleko bardziej. Mamy prawdę o Matce Bożej czerpać z wiarygodnego źródła, jakim jest Pismo Święte. Jeżeli chcemy się coś dowiedzieć na jej temat, jeśli chcemy cokolwiek sensownego mówić na jej temat, to przede wszystkim najpierw w oparciu o Pismo Święte i o to, czego uczą doktorzy Kościoła, ojcowie Kościoła, czyli święci teologowie żyjący w początkach chrześcijaństwa, którzy także czerpią z Pisma Świętego, ale pod wpływem Ducha Świętego mają szczególny dar wnikania w tajemnice zawarte w świętych słowach Pisma Świętego. A zatem Pismo Święte jest dla nas źródłem wiedzy o Matce Bożej, a nie legendy, a nie jakieś ludzkie wyobrażenia. I jeżeli dobrze wczytamy się w tekst biblijny, to odkryjemy kolejną prawdę, że Maryja jest arcydziełem Przenajświętszej Trójcy. Matka Boża jest stworzona przez Boską Trójcę. Jak to ładnie powiada jeden z ojców Kościoła, Maryja jest umiłowaną córą Boga Ojca, matką Syna Bożego i oblubienicą Ducha Świętego. Przeżywamy rok Ducha Świętego, co widać na tym haśle poniżej ambonki. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Maryja przede wszystkim jest napełniona Duchem Świętym. Sobór Watykański II, który odbył się 50 kilka lat temu w Rzymie, to jest Światowe Zgromadzenie Biskupów, uczy, że Maryja jest pneumatofora, jest sacrarium Spiritus Sancti. Greckie słowo pneumatofora oznacza tę, która niesie ducha, jest napełniona duchem. A Sobór Watykański II po łacinie mówi, że Maryja jest sacrarium Spiritus Sancti. Słowo sacrarium po łacinie oznacza takie miejsce święte, powiedzmy tak jak tabernakulum. Maryja jest właśnie tym najświętszym miejscem, w którym ukrywa się Duch Święty, trzecia boska osoba. Patrząc na Maryję, na jej przymioty, na jej piękno duchowe, zaczynamy lepiej rozumieć, co oznacza niezwykłe działanie Ducha Świętego. Dlatego nie dziwi nas, że wszelkiego rodzaju grupy, wspólnoty charyzmatyczne, które szczególnie są otwarte na działanie Ducha Świętego, przede wszystkim wpatrują się w przykład Matki Bożej. Przypomnijmy sobie chociażby z Ewangelii, którą czasem słyszymy w liturgii, w czasie świąt maryjnych, jak to archanioł Gabriel, przychodząc do Maryi, aby jej oznajmić, że Boska Trójca wybrała ją na Matkę Syna Bożego, zwraca się do niej jakby jej własnym imieniem. Mówi: Haire kecharitomene, raduj się napełniona łaską, raduj się napełniona Duchem Świętym. Maryja jest tą, która objawia w sobie moc, uświęcającą moc Ducha Świętego. Dalej, kolejna prawda o Matce Bożej to jest właśnie ta, że ona nigdy jako pokorna służebnica Pańska, bo tak o sobie powiedziała w chwili zwiastowania, ona nigdy siebie nie stawia na pierwszym miejscu. To my robimy krzywdę Matce Bożej, traktując ją czasem tak, jakby była ważniejsza od Pana Boga. Maryja jest służebnicą Pańską. Ona nigdy sobą nie przesłania Bożej tajemnicy. Przypomnijmy sobie obraz jasnogórski. Maryja trzyma dzieciątko na lewym ramieniu i swoją piękną, dużą postacią przyciąga uwagę pielgrzyma, który przychodzi do jasnogórskiej kaplicy. I kiedy przygląda się twarzy Matki Bożej, patrzy na jej postać, dostrzega ten dyskretny gest, w którym Maryja pokazuje na Jezusa. Zdaje się mówić: idź do Niego, On tu jest ważniejszy, nie ja. Ja jestem pokorną służebnicą. Idź do Jezusa. Ten rodzaj wizerunków Matki Bożej nazywany jest w ikonografii, czyli nauce o malarstwie, zwłaszcza w tym malarstwie sakralnym, malarstwie typowym dla Bizancjum, dla kościołów wschodnich, nazywa się hodegetria, czyli ta, która wskazuje drogę, po grecku hodos, droga, hodegetria. To jest prawda o Matce Bożej. Maria nas zawsze prowadzi do Jezusa. Per Mariam ad Jezum, jak mówi starożytne adagium, przez Maryję do Jezusa. W naszej czci Matki Bożej nie możemy odwracać tego porządku. Kiedy czasem przysłuchuję się modlitwom, na przykład przy okazji różańca, to ma się wrażenie, że tak, Pan Jezus jest nam prawie niepotrzebny. Matka Boża wszystko załatwi. Papież Jan Paweł II w liście o różańcu świętym, wydanym w 2003 roku, bardzo mocno podkreśla, że różaniec, wbrew temu, co się uważa, różaniec jest modlitwą chrystologiczną, jest modlitwą, w której centrum jest Chrystus. Nie Maria, Chrystus. Zauważmy, za chwilę będziemy modlić się na różańcu. Mówimy: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Na szczycie naszej rozmowy z Maryją jest Jezus. W różańcu rozmawiamy z Maryją o Jezusie. Często mówimy: pomódlmy się do Matki Bożej. Błąd! My nie modlimy się do Matki Bożej. Każda nasza modlitwa jest skierowana tylko i wyłącznie do Boga. Tylko Bóg zasługuje na naszą modlitwę. My się modlimy z Maryją do Boga. Oczywiście w potocznym języku mówimy: do Matki Bożej się modlimy, ale musimy zawsze pamiętać, że nasze zwrócenie się do Maryi tak naprawdę jest zwróceniem się do Boga z nią i przez nią. Wielki czciciel Matki Bożej, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, zmarły w 1716 roku, powiada, że Maryja jest jak echo. Kiedy my wołamy Maryja, ona odpowiada: Bóg. To jest właśnie prawda o Matce Bożej. Ona nas zawsze prowadzi do swego Syna, do Jezusa. Dalej, kochani, warto uświadomić sobie, że ta, do której przychodzimy, jest Matką Kościoła. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota, jak kiedyś śpiewano w jednej z piosenek młodzieżowych. Kościołem jesteśmy my, którzy gromadzimy się w budynku, dlatego nazywanym Kościołem, z małej litery zawsze pisanym, że tu gromadzi się Kościół, wspólnota wierzących, w którym żyje Chrystus w mocy Ducha Świętego. I dlatego ten Kościół żywy, Kościół, w którym są ludzie, pisany jest zawsze dużą literą. I Maryja jest Matką Kościoła. Przypomniał o tym wspomniany papież Paweł VI na zakończenie Soboru Watykańskiego II, uroczyście ogłaszając Maryję Matką Kościoła. Tak jak matka nie jest poza rodziną, matka nie mieszka u sąsiadów, ale matka mieszka ze swoimi dziećmi, jest wewnątrz rodziny. Często wokół matki się tworzy rodzina. Tak jest i z Maryją. Ona jest z nami, jest naszą matką. Jak do matki trzeba się zwracać? Z prostotą, z ufnością, ze wszystkim. Dziecko biegnie do matki z każdym drobiazgiem, z każdą małą radością i z wielkim problemem. Tak i my mamy przychodzić do Maryi jako do naszej matki. Kiedyś święta Teresa od Dzieciątka Jezus, nazywana często tak pobłażliwie Tereską, co jest też niestosowne, nie powinniśmy się tak spoufalać ze świętymi, Ale właśnie święta Teresa od Dzieciątka Jezus, kiedy już była na łożu śmierci, ciężko chora na gruźlicę, siostry się wokół niej zgromadziły i tam sobie rozmawiały o Matce Bożej. Jedna z sióstr właśnie z takim zachwytem mówiła, jaka Maryja jest piękna, jako królowa, ponad aniołów wyniesiona, w tym swoim majestacie ona jest taka piękna. A święta Teresa miała się oburzyć i powiedziała, siostro, ona jest bardziej matką niż królową. Właśnie do Maryi mamy zwracać się jak do matki. Nie tylko Maryję podziwiać, zachwycać się nią, ale mamy jak matkę naśladować ją. Co więcej, my mamy Maryję słuchać, tak jak się słucha matki. A co ona ma nam do powiedzenia? To, co powiedziała w Kanie Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Maryja nie mówi, zróbcie, co ja wam powiem. Co mój Syn wam powie, wszystko, co wam powie. To jest Matka, która nas prowadzi do Zbawiciela, do Jezusa Chrystusa. Jeżeli kochamy naszą Matkę, to przede wszystkim mamy być jej posłuszni. Jakaż byłaby to miłość dziecka do rodziców, które by lekceważyło wszelkie polecenia. Dziecko, które jest nieposłuszne swoim rodzicom, znaczy, że ich nie kocha. Więc jeżeli chcemy naprawdę kochać Matkę Bożą, mamy być posłuszni temu, co ona do nas mówi jako Matka Kościoła. Więc pierwsze pytanie, które postawiliśmy sobie, do kogo przychodzę? Wymaga, abyśmy znali tę, do której przychodzimy. I w paru tutaj takich odsłonach próbowałem pokazać tajemnicę Matki Bożej. Drugie pytanie, które postawiliśmy sobie, z czym przybywam do Matki Bożej? Co przynoszę? Z jakim nastawieniem tu przychodzę? Odpowiedzią na to pytanie są różne formy naszej czci. My czcimy Matkę Bożą, wychwalając, wysławiając, przyzywając, naśladując i oddając się jej. Nasze wychwalanie Maryi to jest właśnie ten zachwyt jej pięknem z racji niepokalanego poczęcia. Maryja jest, jeszcze raz przypomnijmy, absolutnie wolna od brudu grzechu. W niej odbija się piękno samego Boga. Ktoś powiedział, że Maryja jest jak szyba, przez którą możemy zajrzeć do wnętrza, zobaczyć tajemnicę Boga. Więc Maryję wychwalamy nie ze względu na nią samą, ale ze względu na Boga, który ją powołał do istnienia. Dalej Maryję wysławiamy. Nie tyle ją, co Boga, który wielkich rzeczy w niej dokonał, jak słyszymy w jej hymnie Magnifica. Maryja jest pokorną służebnicą Pańską, nie zatrzymuje na sobie naszej pobożności, naszej uwagi, ale natychmiast ją odnosi do Boga. Ktoś powiedział, że Maryja jest jak soczewka. Światło, które pada na soczewkę, nie jest zatrzymywane w soczewce, ale intensyfikowane, wzmacniane i kierowane do ogniska. I odwrotnie. Światło ze źródła, padając przez soczewkę, zostaje uporządkowane i skierowane jako snop światła w określonym kierunku. Coś podobnego jest w naszej relacji z Maryją. Kiedy my modlimy się, jak mówimy do niej, kiedy razem z nią i przez nią kierujemy nasze modlitwy do Boga, ona modli się z nami, jak nasza matka. Zbiera te nieudolne nasze modlitwy, intensyfikuje i kieruje w serce Boga. I odwrotnie, wszelkie łaski, jakie otrzymujemy od Boga, przechodzą niejako przez serce Maryi, jak przez soczewkę. Są intensyfikowane, aby nie zostały zmarnowane i kierowane do naszych serc. Dalej, Maryję przyzywamy, to jest też wyraz naszej czci do Matki Bożej, przyzywanie Maryi. Prosimy ją o wstawiennictwo. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy nieudolni w naszej modlitwie, w naszej prośbie. Często nawet nie bardzo wiemy, jak prosić, o co prosić. Dlatego idziemy do niej jak do matki i mówimy, mamo, pomóż mi prosić. Wzywamy Maryję w różnych naszych potrzebach. Ona jest naszą pośredniczką, jako matka. Czcimy Maryję jako pomoc nieustającą. Ona zawsze jest gotowa niezawodnie wstawiać się za nami, o ile oczywiście prośby, które zanosimy, są zgodne z wolą Bożą. To jest bardzo ważne, abyśmy starali się przede wszystkim być posłuszni woli Bożej, tak jak ona. Kiedy Archanioł Gabriel zwiastuje jej wolę Bożą, ona odpowiada: oto ja, służebnica Pańska. Maria nie dyskutuje, nie kłóci się, nie mówi: no tak, Panie Boże, ale ja mam... Nie, pokorna służebnica Pańska. Kochani, to jest tak ważne właśnie, abyśmy jako dzieci Maryi przede wszystkim byli posłuszni woli Bożej. Jeżeli chcemy, żeby Maria nas wysłuchała, jeśli chcemy, aby Bóg nas wysłuchał przez jej pośrednictwo, to najpierw my wysłuchajmy, co Bóg ma nam do powiedzenia. Uczmy się od Maryi posłuszeństwa wobec woli Bożej i dopiero wtedy możemy ją godnie przyzywać. Ale to, co jest chyba najważniejsze w czci Matki Bożej, to właśnie naśladowanie. Jeszcze raz podkreślam, w prawdziwej czci Matki Bożej nie chodzi tylko o to, byśmy się nią zachwycali. Byśmy do Matki Bożej mówili piękne słowa, piękne komplementy. Ale przede wszystkim byśmy naśladowali Matkę Bożą. Naśladowali jej w postawie wiary, w postawie rozmodlenia. Święty Łukasz aż dwa razy w swojej Ewangelii podkreśla, że Maryja wszystkie te rzeczy, wszystkie te zbawcze wydarzenia, które miały miejsce, rozważała i zachowywała w swoim sercu. To znaczy była rozmodlona, medytowała, nosiła te sprawy w swoim sercu. Czy my tak potrafimy? Czy my potrafimy w ciągu dnia zatrzymać się swoimi myślami przy tym, co usłyszeliśmy na kazaniu, w Ewangelii? Często właśnie jesteśmy tak pochłonięci swoimi sprawami, że może z 24 godzin na dobę, jakie Pan Bóg nam daje, może w najlepszym razie jedną chwilę potrafimy zatrzymać się myślą przy Bogu. Maryja rozważała i zachowywała i w tym ją chcemy naśladować. Chcemy być do niej podobni. Jest w tej chwili w naszych czasach taka moda na upodabnianie się do różnych sławnych postaci, do aktorów, do jakichś postaci fikcyjnych, z bajek, z kreskówek. Jest rzeczą straszną, że młodzi ludzie swoje piękne, młode ciała szpecą w sposób nieodwracalny tatuażami. To jest okropne, co się dzieje. Młodzi, piękni ludzie oszpecają się tatuażami, bo chcą być podobni do jakichś mitycznych postaci. Czy nie bardziej powinniśmy się starać o podobieństwo do Matki Bożej? I kochani, jeszcze jedna forma naszej czci to oddanie. Oddanie siebie. Przed oczyma staje nam postać świętego Jana Pawła II i to jego słynne biskupie i potem kardynalskie i papieskie zawołanie. Totus tuus, cały Twój. To idea, którą zaczerpnął od świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, którą uczynił sensem swojego życia. Cały oddał się Maryi. Podobnie wielki prymas tysiąclecia. Całkowicie oddany Maryi. Święty Maksymilian Kolbe, który zdejmował okulary, kładł przy figurce Matki Bożej i mówił: Maryjo, moje oczy należą do Ciebie. Zdejmował zegarek, kładł przy figurce Matki Bożej i mówił: Maryjo, mój czas należy do Ciebie. Całkowicie oddany Matce Bożej. I dzięki temu oddaniu Maksymilian dokonywał rzeczy niezwykłych. Warto tylko jako przykład podać, że przed wojną, w latach 30. Rycerz Niepokalanej, broszura, którą rozsyłał po całej Polsce, była praktycznie robiona przez 2-3 zakonników. Ogromna praca wydawnicza. Rycerz Niepokalanej przed wojną ukazywał się w nakładzie 1 000 000 egzemplarzy. Co dzisiaj przy takich nowoczesnych maszynach byłoby bardzo trudną rzeczą, tych 2-3 zakonników, łącznie z ojcem Maksymilianem, przed wojną co miesiąc wydawali 1 000 000 egzemplarzy Rycerza Niepokalanej. po ludzku biorąc się wydaje się to niemożliwe. Ale tajemnica leży właśnie w tym oddaniu się Matce Bożej. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną, że ludzie, którzy oddali siebie Matce Bożej, nie tylko tak werbalnie, Matko Boża oddaje Ci siebie, ale którzy rzeczywiście życie swoje podporządkowali tej, którą uznali za Matkę, ci ludzie naprawdę w duszpasterstwie, w apostolstwie osiągali rzeczy po ludzku biorąc niemożliwe. Na tym polega prawdziwa cześć Matki Bożej. I kochani, zbliżając się już do końca, próbujemy znaleźć odpowiedź na to trzecie pytanie. Po co? Po co przychodzę do Matki Bożej? Po co tu jestem? A może raczej trzeba by inaczej sobie postawić pytanie. Z czym stąd odejdę? Z tego spotkania z Matką Bożą. Z czym odejdę? Czy odejdę z pustym sercem i pustymi rękoma, czy przeciwnie? Odejdę ubogacony tą świadomością, że ona jest moją matką, że jest moją panią, jej oddaję swoje życie, przez jej ręce oddaję się Chrystusowi. Ona mnie prowadzi zawsze do Jezusa, ona mnie ubezpiecza w moim życiu, abym nie zgubił drogi do zbawienia. Warto więc jeszcze raz postawić sobie pytanie, z czym chcę stąd odejść? Z jakim moim życiowym postanowieniem? Z jakim programem na moje dziś, na moje jutro, na moją przyszłość, na całą moją wieczność? I chciałbym życzyć na koniec, abyśmy stając przed tą uśmiechniętą Madonną Łokietkową żyli tak, aby nigdy nawet najmniejszy cień smutku nie zmącił tego uśmiechu Matki Bożej. Abyśmy byli jej prawdziwymi dziećmi, prawdziwą radością jej serca. Przed kilku laty była beatyfikacja takiej dziewczyny z ruchu Focolare, Włoszki, zmarłej zaledwie w wieku niespełna 19 lat, dziewczyny o nazwisku Chiara Luce Badano. Miałem okazję przynajmniej trzykrotnie spotykać się z rodzicami. Obydwoje rodzice tu często przyjeżdżają do Polski. Chętnie mówią o swojej córce. To jest rzecz niezwykła, prawie niespotykana, że rodzice byli uczestnikami beatyfikacji, wyniesienia do chwały ołtarzy swojego dziecka, swojej córki. I ci Państwo opowiadają o swojej córce z całą prostotą. I między innymi matka tej właśnie błogosławionej Chiary Luce Badano opowiadała kiedyś, że kiedy ona była mała, a to było dziecko, które się urodziło dopiero po chyba 11 latach od zawarcia małżeństwa, były jakieś problemy, oni się bardzo modlili o dziecko i wreszcie udało się. Urodziła się córka, więc naturalnie, że oni to dziecko trochę rozpieszczali, za dużo pozwalali. I ta dziewczynka była trochę taka niesforna. Gdzieś tam zachowywała się tak dość, no, wzbudzała dużo problemów. I pewnego razu ta pani opowiada, że już mówi, no nie dawałam sobie z nią rady. I powiedziałam do niej, Chiara, tak nie wolno. Jesteś dzieckiem Bożym, a dziecko Boże tak się nie zachowuje. I ta pani powiedziała, że to zdanie powiedziane tak po prostu, trochę tak w zniecierpliwieniu, było przełomem w życiu tej 6-letniej dziewczynki. Ona potem wielokrotnie do tego wracała. Jestem dzieckiem Bożym. Dziecko Boże tak nie postępuje. Bo byśmy, kochani, mając świadomość, że jesteśmy dziećmi Maryi, starali się tak kształtować nasze życie, abyśmy przymnażali radości i uśmiechu tej, którą czcimy w tym miejscu, jako uśmiechniętą Madonnę Łokietkową.